Nasz gość dnia.
Moim i Państwa gościem jest minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie Psińsko.
Zacznijmy od tematu nieprawidłowości przy wydawaniu polskich wiz migrantom z Azji i Afryki. Opozycja nazywa to największą aferą w XXI wieku. Jarosław Kaczyński mówił w weekend o przestępczym procederze ludzi, których większość nie ma nic wspólnego z aparatem władzy. Czy obawiacie się, że ta sprawa może zaszkodzić na ostatniej prostej przed wyborami?
Na pewno niedobrze, że ta sprawa się w ogóle wydarzyła. Natomiast to, co mówi w tej sprawie opozycja, no jest jednym wielkim kłamstwem, takim typowym dla opozycji szukaniem problemów albo wyolbrzymianiem problemów, używaniem jakichś wielkich określeń, wielkich słów, tak jak to, o którym pani redaktor przed chwilą powiedziała. Rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Nieprawidłowości, które zostały stwierdzone nie dlatego, że opozycja je wykryła, powiedzmy to bardzo wyraźnie, tylko dlatego, że wykryły te nieprawidłowości służby polskiego państwa razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Sprawa dotyczy kilku osób, które albo w ogóle nie były zatrudnione w administracji rządowej, albo pełniły niskie stanowiska. I rzecz dotyczy nieprawidłowości przy stu kilkudziesięciu wizach, więc to, co opowiada opozycja o jakimś wielkim procederze setek tysięcy, czy milionów wręcz wpuszczonych do Polski muzułmańskich nielegalnych emigrantów, ma się zupełnie nijak do rzeczywistości. No zresztą każdy, kto ma zdrowy rozsądek i rozejrzy się po ulicach polskich miast, to może stwierdzić, że to jest nieprawda, no bo gdzieżby te setki tysięcy, czy miliony muzułmańskich uchodźców miało się dzisiaj ukrywać, jeśli ich nie widzimy na oczy. Jak zwykle opozycja ośmiesza się przy tej okazji, próbując łapać się jak tonący deski, 4 tygodnie przed wyborami, rozdmuchując sprawę jakiejś wielkiej afery w jej mniemaniu, a w rzeczywistości małej aferki, tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński. I to już jest chyba nawet na wyrost.
W ostatnich dniach mamy też obrazki takie z Lampedusy. W ciągu kilku dni 7 tysięcy ludzi, między innymi kontrole graniczne wracają. To jest jedno z pytań referendalnych. Chcecie zapytać o przyjmowanie przymusowe migrantów, ale drugi pomysł, drugie pytanie to jest wyprzedaż majątku państwowego, czyli temat mocno związany z pana rolą w rządzie, oczywiście nadzór nad tym majątkiem państwowym. Dlaczego w ogóle chcecie o to pytać?
Tak, jeszcze słowo o tej Lampeduzie, bo to oczywiście też ważne, bo pokazuje, jak aktualne jest to pytanie referendalne dotyczące przymusowej relokacji, właśnie sprzeciwu bez przymusowej relokacji uchodźców. No, dzisiaj widać, że Zachód sobie kompletnie nie radzi z tą falą uchodźców i kwestia przymusowej relokacji, czy de facto pozbycia się problemu poprzez wepchnięcia tych nielegalnych emigrantów do takich krajów jak Polska, będzie ciągle żywy i dlatego musimy bardzo mocno w tym referendum sprzeciwić się temu, aby tego typu mechanizmy mogły być zastosowane. Natomiast oczywiście referendum dotyczy czterech spraw, bo to są cztery pytania. Pierwsze z tych pytań dotyczy właśnie sprzeciwu wobec sprzedaży majątku narodowego. To jest temat mi szczególnie bliski jako ministrowi aktywów państwowych. My mieliśmy do czynienia przez 30 lat III Rzeczpospolitej z wyprzedawaniem po kolei naszego majątku, strategicznych, ważnych firm. To samo działo się w czasach niedawno minionych, czyli 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wyprzedano częściowo lub w całości, ta wyprzedaż dotyczyła 1200 polskich firm. Zarobiono na tym 60 miliardów złotych, które się rozpłynęły, przeciekły przez palce. Nie ma dzisiaj ani majątku, ani tych pieniędzy, które niczemu nie posłużyły. Zostały przejedzone przez tamte rządy. My się temu sprzeciwiamy, ponieważ zawsze prywatyzacja, wyprzedaż kluczowych firm, po pierwsze, pozbawia państwo w takich mechanizmów, czy takich narzędzi, które są ważne w sytuacjach kryzysowych, jak chociażby pandemia COVID, czy kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie. To spółki Skarbu Państwa służyły temu, aby Polacy byli zabezpieczeni w tych kryzysach. To po pierwsze. Po drugie, wyprzedaż majątku narodowego często prowadziła do likwidacji tych firm, do ich osłabienia, a to się wiązało ze zwalnianiem ludzi z pracy, masowym zwalnianiem ludzi z pracy. No przecież bezrobocie lat 90., czy również w czasach Tuska, nie wzięło się z niczego. Wzięło się właśnie z tego, że wiele zakładów upadało, było zamykanych również przez tych...
To Łomża to bardzo mocno odczuła.
No, właśnie, Łomża odczuła wiele miast. Bawełniane. Tak jest, wiele miast to odczuło. W Łomża, ale tu w województwie podlaskim, no takim przykładem, można powiedzieć, modelowym tego, jak nie należy po prostu gospodarować, są Łapy pod Białymstokiem. Dwa wielkie zakłady, cukrownia i zakłady naprawcze taboru kolejowego, właściwie zlikwidowane w tym samym czasie za rządów Tuska. tysiące ludzi bez pracy. No to jest sytuacja, która nie może wrócić. To się po prostu nigdy nie może powtórzyć. To były błędy liberalnych rządów i my musimy się zabezpieczyć przed tym, żeby ta polityka, która jest polityką absolutnie wkodowaną w program Platformy Obywatelskiej, program Tuska i jego ludzi, żeby ta polityka nie wróciła.
Panie ministrze, które sektory państwa i związane z nimi spółki Skarbu Państwa nigdy nie powinny być prywatyzowane?
No te kluczowe obszary, przede wszystkim energetyka, no bo bezpieczeństwo energetyczne to jest coś, co jest równie ważne jak bezpieczeństwo militarne. Bez tego po prostu nie ma suwerennego państwa, ale również takie wielkie firmy jak Orlen, czyli sektor paliwowy, sektor wydobywczy, ten kluczowy, mówię tutaj o górnictwie, to jest związane oczywiście z energetyką w tej chwili, górnictwo węglowe, ale KGHM również, banki. My z trudem odzyskaliśmy większość polską dzisiaj, jeśli chodzi o bankowość, poprzez repolonizację banku Pekao S.A., który został sprzedany jeszcze w czasach SLD włoskiemu Unicredito. Udało się ten bank odzyskać. Udało się odzyskać również niektóre firmy z obszaru energetycznego, takiego jak PKP Energetyka, ale właśnie chociażby PKP, to jest również Polskie Koleje, są taką strategiczną firmą, LOT. Te największe firmy, one zresztą są wpisane na taką listę strategicznych przedsiębiorstw dzisiaj chronionych ustawą. Ale jak wiemy, ustawę można zmienić i tego się obawiamy, że gdyby kiedyś, nie daj Boże, liberałowie z Platformy Obywatelskiej wrócili do władzy, to po prostu tą ustawę zmienią i będą chcieli te firmy wyprzedać. To zresztą zapowiadają. To pada w licznych wypowiedziach polityków Platformy, ich ekspertów. Chcemy poprzez referendum zabezpieczyć na przyszłość istnienie tych firm w polskich rękach, w rękach polskiego państwa, czyli polskiego społeczeństwa.
Znalazłam jeden temat, w którym polscy politycy są zgodni przed wyborami. Elektrownie atomowe. Okazuje się, że wszystkie partie polityczne popierają ich powstawanie. Kilka dni temu spotkał się pan z premierem Korei Południowej. Ta rozmowa właśnie tego dotyczyła?
Tak, dotyczyła tej kwestii. To spotkanie miało miejsce przy okazji forum ekonomicznego w Krynicy. A to było oczywiście kolejne spotkanie z ważnymi politykami z Korei. Wcześniej miałem okazję rozmawiać z prezydentem Korei i tu w Warszawie, i na forum ekonomicznym w Davos, z moim odpowiednikiem, ministrem gospodarki. Kilkakrotnie na ten temat blisko tutaj współpracujemy z Koreańczykami w projekcie elektrowni, która jest projektem polsko-koreańskim, realizowanym przez największą koreańską spółkę energetyczną KHNP oraz po polskiej stronie Polska Grupa Energetyczna. To właśnie jedna z tych kluczowych polskich firm energetycznych, państwowa spółka i nieco mniejsza spółka prywatna ZEPAK z grupy Polsatu, z grupy pana prezesa Solorza. To jest już zaawansowany projekt i obok projektu rządowego realizowanego dzisiaj w partnerstwie z Amerykanami, z firmą Westinghouse, która będzie budować pierwszą tą rządową elektrownię. Drugą mamy w bardzo zaawansowanym również procesie wyboru lokalizacji i partnera technologicznego. Te trzy łącznie elektrownie będą stanowiły ważny czynnik polskiego bezpieczeństwa energetycznego.
A kiedy będziemy mogli korzystać z energii?
Już za kilkanaście lat, bo obliczamy, że w przypadku tego projektu koreańskiego rok 2035 to jest rok, w którym pierwsza energia z tej elektrowni popłynie. Mam nadzieję, że ten projekt rządowy, który jest trochę bardziej zaawansowany, ten polsko-amerykański, zafunkcjonuje nawet szybciej, ale mamy również nadzieję, że jeszcze szybciej uda się uzyskać energię z małych reaktorów jądrowych.
Czyli te SMR-y, to
tak,
ma być
z SMR-ów i to może być wcześniej, bo jeszcze ta technologia nie funkcjonuje, ale w tej chwili jej postępy są bardzo obiecujące i rzeczywiście już za kilka lat, jeszcze przed rokiem 2030 jest szansa, że energia stąd popłynie i cieszę się rzeczywiście, że się tak wszyscy zgadzają, chociaż mam tutaj wielki zarzut również do naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo przez 8 lat ich rządów nic się w tej sprawie nie stało. Znaczy to jeszcze nasz rząd w 2007 roku, rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego przyjął ten projekt budowy polskiej elektrowni jądrowej, a potem przez kolejne 8 lat nie działo się nic kompletnie. Dopiero jak w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, no wzięliśmy się za ten projekt. I dzisiaj jest efekt taki, że mamy już zaawansowane projekty trzech elektrowni, dużych elektrowni jądrowych i właśnie również te SMR.
Ale też jest ciekawe, że w 2020 roku 62% Polaków popierało budowę elektrowni atomowych w Polsce. Dwa lata później, czyli rok 2022, to już 86%. Co się stało w tym czasie? Wojna? Najprostsza odpowiedź?
Tak, ja myślę, że przede wszystkim Polacy poczuli, że energia jest po pierwsze ważna, a po drugie ceny energii są ważne. Dostęp do odpowiedniej ilości energii warunkuje również cenę, a energia wytwarzana z tych tradycyjnych źródeł, które mamy w Polsce, z węgla kamiennego, z węgla brunatnego, chociaż samo paliwo jest dość tanie, ogromnie, to energia jest bardzo droga, ponieważ jest obłożona bardzo wysokimi opłatami emisyjnymi przez instytucje europejskie. W związku z czym Polacy dzisiaj rozumieją, że warto mieć dostęp do energii, która jest pewna. No, energia jądrowa jest pewna, niezależna od warunków pogodowych, nie tak kapryśna jak odnawialne źródła energii, wiatraki czy fotowoltaika. Więc jest pewna i jest tania, bo wytwarzanie energii z atomu jest tanie. Oczywiście sama inwestycja jest droga, sama budowa elektrowni jest droga, ale potem to wytwarzanie energii jest najtańsze właściwie, jest bardzo tanie. W związku z czym Polacy to dzisiaj rozumieją i chcą mieć taką energię czystą, tanią i pewną. A myślę, że też udało nam się przekonać Polaków, że dzisiaj energetyka jądrowa jest energetyką bezpieczną. Że
bo nie, z tego wynikało
tak,
to mniejsze
poparcie. Że my oczywiście w Polsce pamiętamy Czernobyl, wszyscy żyjemy gdzieś jeszcze tym wspomnieniem. Potem mieliśmy Fukushimę, kolejny przykład takiego zagrożenia, jeśli chodzi o energetykę jądrową, no ale dzisiaj Polacy też wiedzą, że jeśli chodzi o Czernobyl, no to tak powiem, technologia sowiecka, prawda, ona rzeczywiście nie gwarantowała bezpieczeństwa. My dzisiaj mówimy o zupełnie innych technologiach, no bardzo nowoczesnych, bardzo bezpiecznych, amerykańskich, koreańskich. Fukushima zaś, no to zjawiska można powiedzieć takie naturalne, które w Polsce nie występują, trzęsienia ziemi, tsunami, to nam nie grozi, więc powtórka z Fukushimy w Polsce nam nie grozi. Dzisiaj Polacy to rozumieją. Myślę, że stąd tak wysokie poparcie. Cieszę się z tego, bo nie da się realizować tak wielkich inwestycji przy sprzeciwie społecznym. Zawsze lepiej jest, kiedy ta akceptacja społeczna jest na tak wysokim poziomie.
I to jest element transformacji energetycznej. Wspomnieliśmy lata 90., więc pytanie, czy to będzie terapia szokowa dla ludzi zatrudnionych w energetyce, czy ewolucja?
W żadnym wypadku to nie będzie terapia szokowa. My bardzo dbamy, nasz rząd, ministerstwo, którym kieruje Ministerstwo Aktywów Państwowych, bardzo dbamy o to, aby właśnie te procesy bardzo trudne transformacji energetycznej, bo czasochłonne, bardzo kosztowne, bo przecież to są bardzo kosztowne inwestycje i właśnie również trudne społecznie, odbywały się z takim pełnym porozumieniu ze środowiskami, które są zainteresowane tym procesem, no przede wszystkim z środowiskiem pracowników energetyki sektora górniczego. Jako pierwsze udało się zawrzeć porozumienie społeczne z stroną reprezentującą stronami społecznymi, związkami zawodowymi, które reprezentują górników, pracowników górnictwa. Ustaliliśmy i szczegółowy harmonogram wygaszania tej gałęzi przemysłu i datę końcową, rok 2049 i przede wszystkim cały system osłon, które spowodują, że ci, którzy będą odchodzić z tego sektora, no albo będą odchodzić na emerytury, albo będą dostawać odprawy, które pozwolą im rzeczywiście się przekwalifikować w sposób rzeczywisty, a nie tak, jak to bywało w poprzednich latach, poprzednich dziesięcioleciach. W ostatnim czasie, no, kilka miesięcy temu udało się analogiczne porozumienie zawrzeć również z górnikami węgla brunatnego i z sektorem, pracownikami sektora energetycznego, więc mamy tu zgodę społeczną, pełną zgodę społeczną. Mamy to zagwarantowane już w tej chwili przyjętymi ustawami, więc myślę, że od strony społecznej ten proces jest zabezpieczony. Natomiast oczywiście jest kwestia tego czasu, długiego czasu, którym będziemy dochodzić do nowego modelu, nowego miksu energetycznego i tutaj cały czas węgiel będzie obecny, bo węgiel daje nam cały czas gwarancję bezpieczeństwa energetycznego, dopóki nie będzie właśnie tych nowych inwestycji. No i jest kwestia bardzo dużych nakładów, które musi ponieść polskie państwo, kwestia pozyskania środków. W tym celu przebudowujemy całą polską energetykę poprzez utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, gdzie zgromadzimy wszystkie nasze aktywa węglowe, a uwolnione od aktywów węglowych spółki energetyczne będą mogły rzeczywiście dużo skuteczniej pozyskiwać finansowanie na te nowe źródła energii i na odnawialne źródła energii i przede wszystkim na energetykę jądrową.
Panie ministrze, dlaczego zdecydował się pan kandydować z województwa podlaskiego? Czyj to był pomysł?
No ja może tak, ja odpowiem tak jak prezes Jarosław Kaczyński zapytany, dlaczego kandyduje z województwa świętokrzyskiego, bo Polska jest jedna rzeczywiście i chcemy to również podkreślać poprzez to, że najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości kandydują z tych regionów, które, no można powiedzieć, w poprzednich trzech dziesięcioleciach po upadku komunizmu w Polsce były nieco na uboczu zainteresowania poprzednich rządów. Ta polityka utrwalała ten podział na Polskę A i B, czyli na tą Polskę bardziej zasobną, szybciej się rozwijającą.
I tą Polskę,
no, zacieramy ten podział, chociaż jeszcze sporo jest do zrobienia, również tutaj w województwie podlaskim, ale również w województwie lubelskim, podkarpackim, w świętokrzyskim, właśnie w tych województwach, które no, potrzebują jeszcze dalej inwestycji, tak aby mogły dorównać poziomem zamożności do tych najbogatszych regionów naszego kraju i najbogatszych regionów Unii Europejskiej. Więc ja chcę tutaj właśnie na województwie podlaskim pracować nad tym, żeby ten proces przebiegał jak najszybciej. Myślę, że będę mógł tutaj bardzo dużo wnieść, jeśli o to chodzi. Mam doświadczenie i rządowe, i parlamentarne i mam nadzieję, że nasza formacja Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej sprawować władzę po tych wyborach. W związku z tym no, będę takim liderem szybkiego rozwoju tego województwa, bo myślę, że na to województwo zasługuje. Mam też swoje doświadczenia z poprzedniego miejsca, gdzie kandydowałem, czy z Lubelszczyzny. Te regiony są dosyć do siebie podobne, mają podobne problemy, oczekiwania, podobne atuty również i to trzeba powiedzieć, a tym atutem chociażby są ludzie, wspaniali ludzie, którzy z jednej strony bardzo są przywiązani do tradycji, do tego, co ich ukształtowało, ich rodziny, poprzednie pokolenia, a z drugiej strony chcą, aspirują do tego, żeby rzeczywiście żyć na wyższym poziomie, żeby nie musieć stąd wyjeżdżać, szukać lepszego życia gdzieś w wielkich metropoliach albo za granicą. Wiemy,
wszyscy
jaki to był problem.
Wszyscy się w Warszawie nie zmieścimy.
No więc właśnie, wszyscy się nie zmieścimy w Warszawie, to prawda, a wiele osób stąd, przecież bardzo wiele osób wyjechało też za granicę. To jest też bardzo poważny społeczny problem tutaj, który też będę chciał przyczynić się do jego łagodzenia przynajmniej, no bo pewnie rozwiązać będzie go bardzo trudno. Więc właśnie chodzi o to, żeby tutaj stworzyć takie dobre miejsce do życia, do pracy z perspektywami myślę, że nad tym trzeba bardzo mocno pracować, a ja jako członek rządu i członek kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości mogę, myślę, w tym bardzo pomóc.
I moje ostatnie pytanie, czy na finiszu kampanii wyborczej możemy się spodziewać jakiejś programowej bomby ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
My na pewno jeszcze będziemy mieć jedno duże takie wydarzenie wyborcze, gdzie będziemy też podsumowywać te wszystkie propozycje, które złożyliśmy. Ja myślę, że w tej chwili najważniejszym naszym przesłaniem, takim programowym, w które można właściwie włożyć te wszystkie drobniejsze, mniejsze propozycje, które składamy, to jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w każdym obszarze, i tym militarnym, i tym energetycznym, ale tym społecznym również, bo przecież prawo do tego, żeby lepiej żyć i mieć tą perspektywę lepszego życia tutaj w Polsce, to również jest element tego społecznego bezpieczeństwa. Wiek emerytalny zagwarantowany na tym poziomie, który mamy dzisiaj, to kolejne pytanie referendalne, to również jest element tego społecznego bezpieczeństwa, więc my jesteśmy władzą, która chce dać Polakom poczucie bezpieczeństwa, poczucie takiej dobrej przyszłości, przewidywalnej, spokojnego rozwoju, bez jakichś szaleństw, bez ideologii. A myślę, że w świecie, w którym jesteśmy dzisiaj, gdzie wojna toczy się za naszymi granicami, to bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejsze. I to będziemy, myślę, podkreślać również przez te cztery tygodnie, które zostały do wyborów. To będzie czas bardzo intensywnych spotkań z Polakami, rozmowami z Polakami. Sam będę takich spotkań wiele jeszcze odbywał i będziemy o tym rozmawiać.
Minister aktywów państwowych Jacek Sasin był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Nasz gość dnia.